Sprawdzać już trzeba, zapytać, gdzie tu jest słowo Pana do nas. Na czym ono polega? Zwłaszcza, że wiem, że w tradycji Kościoła, w zakonach męskich, żeńskich w tym dniu składa się śluby zakonne często i odnawia się śluby zakonne. Otóż tylko Ewangelia Łukasza, Ewangelia pisana dla pogan, uwzględnia pewne praktyki szeroko stosowane przez Bliski Wschód, przez Wschód, w kulcie swoich bogów. Bogów, których nie ma, bogów, za którymi ostatecznie jest szatan. I o jednym z takich faktów zanotowanych w Ewangelii Łukasza już mówiliśmy, mianowicie o obrzezaniu. Stosowane było obrzezanie w religiach pogańskich, starożytnych, u różnych plemion. I o właśnie o dziwo, że Bóg, inaugurując historię wiary Boga prawdziwego w Abrahamie, już jemu powiedział o tym, że życzy sobie, żeby i on, jego potomstwo było poddawane obrzezaniu. Ale Bóg wniósł pewne innowacje. W tych innowacjach jest jakby proroctwo tego, kto naprawdę dokona tego, co było intencją obrzezania. W religiach pogańskich obrzezanie miało miejsce dopiero wtedy, kiedy młody człowiek był zdolny do założenia małżeństwa, związku małżeńskiego, założenia rodziny w ramach plemienia. I ten znak na ciele mężczyzny oznaczał, nie jak nieraz głupstwa piszą i mówią, ze względów higienicznych. To jest klasyczny bełkocik. Nawet z ukapanów to słyszałem. To był znak, że przez swoją płodność on wchodzi w dane plemię. I w danym plemieniu jako składa przysięgę przed całym plemieniem, że ja się z wami i z bóstwami tego plemienia, tego rodu tak łączę, że jestem gotów oddać życie, przelać krew. Ale wy też, całe plemię, będziecie mnie bronić. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I to wyjście z egoizmu, bycie dla innych, to jest to, co było w oczach Bożych miłe. Bo to ostatecznie Jezus Chrystus przez swoją krew i krzyż zrealizuje. Krzyż i zmartwychwstanie. Bo w dniu ósmym, w dniu, proszę zauważyć, w dniu ósmym, a więc dzień jest symbolem już zwycięstwa nad ciemnościami, jest symbolem darów Ducha Świętego. Ósmy dzień, pierwszy dzień po szabacie, Chrystus zmartwychwstał i odtąd już, jak mówią dzieje apostolskie, nie liczy się ten znak na ciele, tylko liczy się zrealizowane tęsknoty i teologia, że to Chrystus zmartwychwstały zrealizuje to, o co chodziło w tych plemionach. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Że Jezus Chrystus zmartwychwstały może brać w nasze wnętrza tak potężną miłość, że będziemy swoim życiem gotowi służyć, żeby zbawić świat. Jeżeli Bóg zechce nie obarczyć taką misją. Ale zmierzam do tego, że W Ewangelii, również w tej samej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza, Bóg skorzystał z innej praktyki, która była stosowana w wszystkich wielkich religiach pogańskich. Mianowicie składano Bogu w ofierze tak zwane pierwociny. Pierwociny z płodów rolnych i zwierząt. To, co wiosna dawała. Pierwociny były symbolem czegoś najlepszego. Pierwociny też oznaczały, że my Tobie, Boże, to zawdzięczamy. My chcemy dać Ci pierwociny, żebyś Ty pobłogosławił nam i uświęcił to, co dla Ciebie zatrzymaliśmy. Z płodów rolnych, ze zwierząt. Ale też w głębokiej prehistorii rzecz szła dalej. Pierworodnych składano w ofierze bóstwom plemiennym, narodowym. Pierworodnym. Oczywiście z czasem Duch Święty już działał nadzieję w poganach, że zaczęli pierworodnych wykupywać. Składano okup. On tam duchowo należał do tego bóstwa, ale był wykupiony, żeby swoim życiem służył swemu bóstwu plemiennemu czy narodowemu. I również tę praktykę Bóg bierze na jakiś czas i do tej praktyki dodaje tym razem liczbę 40. Po 40 dniach. Wiemy, że ten fakt pierwocin, pierworodnych Bóg wyzyskał po raz pierwszy przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu. Bogów pogańskich nie ma. Udowodnią to poprzez plagi. Te bóstwa są nicością. Jest za tym wszystkim stoi szatan. W związku z tym, ponieważ ja jestem Bogiem, którego się nie znali, to ja wkraczam. I wezmę waszym grzechem, obarczę pierworodne dzieci, również pierworodnego syna następcy tronu Faraona. I oni wejdą w funkcję kapłańską, funkcję zbawienia. Dzięki nim ja też będę was uświęcał, co więcej, zapowiem pełne uświęcenie, które przyjdzie w pierworodnym, że to Bóg da swego pierworodnego, Maryja da mu ciało, by mógł wziąć na siebie w postawie baranka Bożego ciemności, zło, a dać nam światło zmartwychwstania. Liczbę 40. Dlaczego liczba 40? Wiemy, że liczba 40 po raz pierwszy przychodzi w związku z potopem, z wodami potopu. Później Izrael jest prowadzony 40 lat przez pustynię. Ogólnie możemy powiedzieć, że chodzi o oczyszczenie ze zła. W potopie chodziło o oczyszczenie ze zła. Ale też tam była obietnica w arce innego zbawienia, prawdziwego zbawienia, które przyjdzie w arce Marii, bo w niej znajdzie się siedem darów Ducha Świętego, owoc zmartwychwstania dla nas. 40 to 10 razy 4. 10 dekalog razy 4. Co to znaczy? To znaczy, że w dekalogu już były potencjalnie zawarte 4 Ewangelie. I to dopiero 4 Ewangelie tak naprawdę zależą od tęsknoty ofiarowania Bogu pierwocin i te idee pierworodnych. Że pierworodni są, byli tymi, którzy głowami rodu. Pierworodni. Oni więcej dziedziczyli, ale też oni bierali odpowiedzialność za całe plemię, za cały ród. Że to dopiero się spełni poprzez cztery Ewangelie. Jezus Chrystus też przychodząc, inaugurując po chrzcie świętym publiczną działalność, idzie na 40 dni jako pierworodny. I tam mu Bóg jako człowiekowi daje poznać zło, które było, które jest i które będzie, i z którym on będzie musiał się uporać, dając w efekcie cztery Ewangelie. Te cztery Ewangelie, proszę sióstr, to nic innego, tylko cztery Ewangelie dotykają czterech chorób, które rodzą się w rodzinie ludzkiej na skutek braku dekalogu. Cztery choroby. Jakie to są cztery choroby? Te cztery choroby są zasygnalizowane w pierwszej tablicy dekalogu. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Jam jest. Innego nie ma. Innego nie ma. To ja jestem. W Egipcie udowodniłem, kto jest, a kogo nie ma. Szatan jest mi coś. Faraon jest mi coś. Ja jestem. Ale jestem taki, że nie każę winnych, tylko zło spadnie na najbardziej niewinnych, zainauguruje tajemnicę baranka Bożego, tajemnicę kapłaństwa. Świat przypomina Egipt, ba, nasze wnętrza przypominają Egipt. To jest takie chore ja w nas. Ja chcę to, ja chcę się urządzić, żeby było mnie dobrze, żeby inni mnie służyli, dokoła mnie tańczyli. Ja, pełen egoizmu, pychy, ja. Ja takie małe bożek, takie małe bóstwo. To jest Ewangelia. Z kolei Ewangelia Mateusza, której rozwinięciem jest pierwsze przykazanie z pierwszej tablicy. Miłość zazdrosna Boga. Miłość zazdrosna Boga, ponieważ, i tu jest katecheza w grzechu pierworodnym, ponieważ Bóg chciał, żeby inicjatywa poczęć ludzi była w ręku samego Boga, Stwórcy, Boga Ojca. A tymczasem szatan, wyrywając tajemnicę poczęcia u pierwszych rodziców, sprawił, że pojawił się ocean istot w oceanie cierpienia. Zostały poczęte, a nie została im dana ani ludzka, ani Boża miłość. Zostały poczęte dla cierpienia. I tego Bóg nie chciał. Ewangelia Mateusza ma za zadanie ujawnić tę chorobę i uzdrowić tę chorobę. Początek tego zdrowienia idzie przez Marię i Józefa. Druga Ewangelia Marka. Tu chodzi o to, żeby w imię Boga nie czynić rzeczy strasznych. W imię Boga, Jahwe, Izrael uczynił rzeczy straszne. Mówi o tym Ewangelia Marka. W nas zło rodzi zło. Zanim pomyślimy, jeżeli mnie przykrość spotka, ja od razu ciach. Zło rodzi zło. A Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie chce zamieszkać w moim wnętrzu, żeby wszelkie zło, które mnie spotyka w dniu, w codzienności, rodziło dobro, przebaczenie, zbawienie. Nawet to się nie dzieje w życiu zakonnym. A cóż dopiero w życiu osób świeckich. My chcemy, żeby w zakonie z nami się dobrze obchodzili, wszystko było cacy i tak dalej. broń Boże, wszyscy brali nas przez watę, tam delikatnie, bo inaczej poranią się. To jest misja Ewangelii Marka, no i ujawnienie tej choroby, tej miłości własnej w nas. Wreszcie Ewangelia Łukasza dotyka czwartej choroby, chciwości. Żeby człowiek nie był chciwy, musi być napełniony innymi dobrami, już dziedzictwem wiecznym. Tak więc, proszę siostry, ofiarowanie pierwocin, pierworodnych, to wszystko Bóg zostawi, tylko to oczyści, po raz pierwszy zrealizuje w Maryi i w Jezusie Chrystusie, bo będzie próbował nas do tego uzdolnić, żebyśmy my pełnili misję pierworodnych w tym świecie, rodzili na życie wieczne. I dlatego w dniu dzisiejszym są składane śluby zakonne. Często, czy też odnawiane. Symeon, który jest dzisiaj cytowany, to jest człowiek, który zacytował cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, tam pewne fragmenty, i przez niego Duch Święty powiedział, tu są zaczątki czterech Ewangelii, które mówią o pierworodnym. O pierworodnym, i przy cztery Ewangelie dotkną tych czterech chorób i też będę was próbowały uzdalniać do leczenia siebie i świata z tych czterech chorób. I to jest zaskakujące, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę w dzisiejszej Ewangelii, gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi. Oczyszczenia Maryi. Z czego ona miała być oczyszczana? Przepraszam. Z czego ona miała być oczyszczana? Tu chodzi o oczyszczenie kobiet izraelskich, wszystkich kobiet. Jezus u Marii Waltorty wyraźnie tutaj mówi, że to jest nawiązanie do Księgi Kapłańskiej, że kapłaństwo również kobiet istniało w Starym Testamencie. Kobiety poddają się temu rytowi oczyszczenia, jak gdyby wyrażały zgodę, żeby ich synowie byli kapłanami, tymi, którzy wezmą na siebie grzech świata. Były kapłankami. A jeżeli syn cierpi, to i matka cierpi. Że nie ma jednego odkupiciela, tylko że grzech zaistniał przez parę i zbawienie będzie istniało przez parę. I Maryja tutaj staje, tak jak Jezus podczas chrztu stanął w rzędzie grzeszników, chrztu w Jordanie, tak Maryja, poddając się temu oczyszczeniu, przyznaje się do grzechu, którego nie było. Podczas Ducha Świętego, nie z inicjatywy jakiegoś męża. Poddaje się, bierze na siebie tę chorą płodność, która wyszła, została wyrwana z inicjatywy Boga Ojca. Z miłości do dzieci, które miały być poczęte. Że ona jest współodkupicielką, tytuł, który niechybnie będzie Maryi kiedyś przydany, ale na razie, bo niektórzy teologowie się przed tym bronią. Chociaż Pismo Święte w wielu miejscach wyraźnie na to wskazuje. Maryja będzie baranką Bożą razem z Jezusem. On będzie barankiem Bożym, ona będzie baranką Bożą. Są zjednoczeni tym samym duchem Ojca, duchem, który chce z nas wszystkich zrodzić nowe dzieci. Proszę sióstr, to tutaj jest ważne drugie czytanie w tej dzisiejszej uroczystości z listu do Hebrajczyków, które czytanie, które brzmi bardzo dziwnie. Ponieważ dzieci uczestniczą, my dzieci ludzkie, uczestniczą w ciele i krwi, dlatego Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, nawet zakonne, przez bojaźń śmierci podlegli, byli niewolni. Możemy powiedzieć, ja się wcale śmierci nie boję. Ale to nie o ten typ śmierci chodzi. Tu chodzi o ten typ śmierci, że my, jako ludzie, odchodząc kiedyś od dobra absolutnego, nieskończonego, od Boga, teraz dziedziczymy, teraz przez to odejście staliśmy się niewolnikami maleńkich, chwilowych dóbr, wygodnego życia, o, żeby dzisiaj było. I nagle przełożony święty Lipce może nie powiedzieć coś bardzo nieprzyjemnego, że wiesz, to i to musisz zrobić. Ja tutaj muszę umrzeć, żeby to zrobić. I tego się boję. Mogę się bronić. Mogę umrzeć. Tu chodzi o te maleńkie dawki śmierci, które mamy w ogóle w życiu, ale i w zakonie. I walczymy na przełożoną, walczymy na przełożonych, czy też odwrotnie. O te śmierci, które dotykają naszej pychy, naszego egoizmu. I rodzą szemranie, obmowy, grzech, niezadowolenia. Nie chodzi o heroiczną śmierć. Nie. Chciałem powiedzieć bardzo brzydko, ale ze względu na to nagrywanie, nie wiem, takie bzdety. O, tu nie chcemy umrzeć. W tych bzdetach i pierdołkach zakonnych. Nie powiedziałem tego. Bo pobożne uszy mnie usłyszą, a niepobożne się ucieszą. Lęk. I szatan nas trzyma za tę, ponieważ wewnętrznie jest coś w nas ze śmierci, tego, przez odejście tego absolutnego dobra. Mamy to jednochwilowe życie, pewien typ wygody i tak dalej. Jak to sobie urządziliśmy, rozplanowaliśmy swoje życie. Staliśmy się niewolnikami wygody, egoizmu i tak dalej. Jesteśmy w niewoli. W związku z tym jest w nas lęk, że możemy nawet to jeszcze utracić. I dlatego też Jezus Chrystus na siebie wziął te wszystkie nasze lęki razem z Maryją. Poprzez zmartwychwstanie Ducha Świętego chce wejść w nasze wnętrze i tak tam się rozbudować, żebyśmy nie mieli lęków. Jeżeli człowiek płynie statkiem, ten statek się rozbił, ludzie połapali trochę tych desek z rozbitego statku, się trzymają, to jeżeli ktoś mi tę deskę chce wyrwać, no to ja będę się bronił, żeby nie zabrał, bo wtedy ja utonę. I zbawienie polega na tym, że Jezus w głębinę naszego wnętrza daje aż miłość Ojca. Masz tu życie, On jest Ojcem. I nie lękaj się tego wszystkiego, co możesz w życiu codziennym, w swojej codzienności stracić. I lęk miał Faraon i Egipcjanie. Najpierw lęk, że populacja Żydów będzie tak liczna, że oni Egipcjanie, którzy nie chcieli mieć za dużo dzieci, staną się mniejszością. Lęk miał Faraon, że nie będzie potęgą, więc zamienił ich w niewolników. Światem rządzi, proszę sióstr, lęk. Inaczej można go nazwać egoizmem, inaczej go nazwać pychą można. Lęk. Czy się do tego przyznajemy, czy nie? W nas żyje lęk. Chyba, że już jesteśmy święci. A czy to mi wyjdzie? Czy to mi dobrze pójdzie? Dzisiejszą uroczystość jest taka praktyka, że się zapala świece, gromnice. Mówimy, że Maria wniosła światło w rodzinę ludzką. To jest prawdą, ale to światło dopiero przyjdzie tajemnicy zmartwychwstania, pięćdziesiątnicy, i odpowiadając na to pierwsze pytanie, gdzie jest słowo Pana dla nas dzisiaj w tej Ewangelii, na czym ona polega, to uświadomienie sobie, chodzi o uświadomienie sobie, że jesteśmy dyspozycyjni dla pełni Ewangelii dopiero wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że w nas jest ta śmierć, ten lęk, i będziemy świadomie oddawać Chrystusowi ten lęk. Świadomie. Chrystusowi zmartwychwstałemu. I to będzie nasze deptanie głowy węża w nas. Bo szatan, jeżeli szatan zaistniał, to zaistniał dlatego, że miał lęk oddać się do dyspozycji takiej miłości, jak jest Ojciec, Stwórca. Szatan to jest jeden wielki lęk. I tyle w nas jest lęku, niedyspozycyjności do tego, żeby żyć pełnią Ewangelią, tyle jest tego, przepraszam, kosmatego, życzliwego, bo on jest tylko nam życzliwy, on nie jest kosmaty. On jest życzliwy nam. I radzi. Więc prośmy dzisiaj o to, by Maria wniosła w nasze wnętrza światło Chrystusa Zmartwychwstałego, całe niebo.